Opowiedz mi proszę o Mireczku i o tym, jak tworzyliście spektakl.
No dobrze, to może tak szkolnie najpierw. Mireczek jest próbą interpretacji, bo nawet nie tylko adaptacji, ale interpretacji przede wszystkim powieści Aleksandry Zbroi o tym samym tytule, czyli Mireczek, patoopowieść o moim ojcu. I jest próbą przyjrzenia się temu, w jaki sposób rozkłada się relacja w rodzinach w tym przypadku między ojcem a córką, ale też w jaki sposób rozpada się życie człowieka uzależnionego i w jaki sposób wpływa to na całą rodzinę, na całe otoczenie. Bo to nie jest tak, że człowiek uzależniony żyje sam w odosobnieniu. Niestety uzależnia od tej sytuacji całą resztę rodziny.
Ty grasz tutaj, można powiedzieć, że dwie główne role człowieka, przeistoczenie.
Ja myślę, że nie ma tam, nie można wskazać jednoznacznie jakiejś głównej roli, bo z Agatą Zielińską, która gra moją córkę, razem prowadzimy ten spektakl, więc nie ma czegoś takiego jak główna rola. To bardzo, bardzo zespołowa praca. Tak też było na próbach i tak też było z adaptacją, którą robiliśmy wspólnie i tak też jest na scenie. No, generalnie myślę, że teatr to taka dziedzina sztuki, która opiera się na zespołowości i relacyjności. Jakby bez tego nie ma teatru.
Jesteś tutaj oprawcą, ale jesteś też tutaj człowiekiem, który z tej opresji stara się ten świat osoby potwornie poszkodowanej wyciągnąć i wyrównać.
I tak i nie, ponieważ te dwie postaci, które są ze sobą w jakiś sposób splecione, czyli tego ojca i terapeuty, próbowałem tak zlepić, żeby widz nie do końca był przekonany, czy ta postać terapeuty i ojca w ogóle są prawdziwe. Czy to nie jest tylko i wyłącznie jakiś cień tego ojca w różnych odsłonach, czy to nie jest tak, że te demony, które nas gonią przez całe życie, są tylko w naszej głowie. Więc starałem się nie stawiać jednoznacznej kreski, takiej wyraźnej między dwoma tymi postaciami, wręcz przeciwnie, chciałem je właśnie ze sobą skleić, żeby były do siebie bardzo podobne. Bo tak naprawdę każdy z nas ma jakieś swoje demony do przepędzenia w głowie, do pracy z nimi. I ten terapeuta, i ojciec, i ta córka, i każdy z nas, no i ty, i ja.
A czym dla ciebie była praca właśnie z tymi demonami i z tym światem, który tworzyliście?
No to była taka, jest cały czas, bo to tego się nie odkłada na półkę, niestety. To jest taka podróż w głąb siebie, ale w tej najciemniejsze zakamarki, niestety. Ja wychodzę z założenia, że każdy z nas jest pewnego rodzaju pełnią, z taką pełną klawiaturą, ale na co dzień korzystamy w jakiejś takiej małej skali, gramy na czterech klawiszach, no. A tam jest jeszcze cała reszta innych, na których nie gramy codziennie, chowamy to, udajemy, że albo że tego nie ma, albo że to nas nie dotyczy, a to nieprawda. Więc w tej pracy trzeba było naprawdę zejść do tej piwnicy, w której były zamknięte te demony i je uwolnić, co było bardzo, jest nadal, jest bardzo kosztowne, bo w tej pracy aktorskiej ja jeszcze jestem z tego pokolenia, że uczono nas na pstryk niemalże, zapalać się, nakręcać i działać. Natomiast nikt nas nie uczył wychodzenia z tego. Nikt nie pokazywał i nie mówił o tym, że kiedy człowiek tak się rozwibruje przed tą sceną, na scenie, to później trzeba dojść do siebie i te demony z powrotem do piwnicy zapędzić i je zamknąć na klucz.
Czy ty jesteś w stanie to zrobić?
Przez tych 20 parę lat nauczyłem się, chociaż nie było łatwo. Nie było łatwo, bo to było taką metodą prób i błędów i te błędy sporo kosztowały. Takich życiowych jakichś pomyłek, porażek, potknięć, no bo tym się to kończy niestety. Na szczęście z tego co widzę powoli się to zmienia. Jakby tych młodych aktorów już się uczy trochę spokojniej wychodzić z tego wszystkiego. No bo to jest dość proste, rozwibrować kogoś i tak zostawić. Tylko co dalej? Młody człowiek bez narzędzi, bez znajomości siebie jeszcze tak naprawdę. No jest taki rozregulowany. Nie? Jedyną metodą najszybszą i najprostszą jest albo alkohol, albo narkotyki, no.
Te twoje zmiany, tę twoją przestrzeń aktorską doceniło jury i otrzymałeś ważną nagrodę.
No tak, w jakiś sposób to zostało docenione. Ja się bardzo cieszę oczywiście, bo na tych spotkaniach kaliskich to jest taki specyficzny festiwal, bo cały nacisk czy akcent kładzie właśnie na tę sztukę aktorską, więc tym bardziej jest to duże wyróżnienie i też właśnie się ostatnio dowiedziałem, że w Olsztyńskim Teatrze jako pierwszy sięgnąłem po ten laur, więc to już w ogóle jest jakiś odjazd. Ja jej nie traktuję indywidualnie, bo jakby wrócę taką klamrą do początku tej rozmowy, że jest to jednak zbiorowa praca i podejrzewam, że ta rola, czy ten spektakl zupełnie by inaczej wyglądał, gdyby był robiony z kimś innym, a nie z Agatą. Więc uważam, że jakby jest taki aktorski tandem trochę.
Obserwowałam was i minimalizm na scenie, ale potem też, kiedy wychodzę ze spektaklu, bardzo lubię słuchać ludzi i tego, o czym oni rozmawiają, czym pomiędzy sobą się dzielą. I z kimkolwiek bym nie rozmawiała, czy kogokolwiek bym nie słuchała, wszyscy mają, nawet jeżeli nie w tak agresywnym, tak potwornym stopniu doświadczenia związane z alkoholem, z przemocą z tym związaną, ale każdy jakieś wspomnienia z tym związane ma. Czy to nie jest trochę tak, że my cały czas jeszcze ten alkohol romantyzujemy, ale zupełnie nie myślimy o tym, co on przynosi później?
Myślę, że masz rację, ale to tylko część, że tak powiem, większej mapy i terytorium. Tak, zacytuję Melbecka, no bo jakby ten problem ma wiele, wiele platform, on jest bardzo złożony. Po pierwsze szerokość geograficzna, w jakiej się znajdujemy, kultura picia, w jakiej wyrośliśmy. Po trzecie, my cały czas jakby geopolitycznie cierpimy na taki syndrom odrzuconego dziecka, które co chwilę musi biegać z lewej do prawej, a to jest świetna pożywka do wszelkiego rodzaju uzależnień, no bo gdzieś to trzeba regulować w jakiś sposób. Po czwarte, dość cały czas jednak dość niska świadomość społeczna, dość niska samość, świadomość ludzi dookoła. Ludzie się nie znają tak naprawdę. No. Naszych dzieci się nie uczy przecież. Trzeba jakieś dodatkowe zajęcia, żeby dziecko nauczyło się w szkole. Oczywiście to powinniśmy w domach też robić, to jakby nie chcę zwalać tego na szkołę, ale uczy się różnego rodzaju kateches, kodeksów i innych rzeczy, a nie uczy się takich podstawowych, ile mamy uczuć i jakie. Dzieci nie potrafią tego nawet nazywać. No więc jeżeli zaczynamy od tego, no to później są konsekwencje właśnie takie, że nieumiejętnie nie potrafimy regulować napięciem, które w nas się pojawia, czy nie potrafimy rozregulować tego, no to się sięgamy po najprostsze środki. Nie? Do tego, tak jak mówisz, jest pewna romantyzacja też jakby historyczna, ale ona wynika też ze sztuki. Przecież jak przyjrzymy się starym filmom, no to nie ma filmu bez alkoholu, bez papierosów. Jak popatrzymy na te książki wszędzie, prawda, ta szlachta upita, prawda, więc nam się to dobrze jakoś kojarzy, no bo każdy z tej szlachty przecież jest, albo chciałby być, no w każdym razie. To się jakoś tak pojawia. Jest to wyssane niemalże z mlekiem matki. No ale to nawet dzieci, myśmy też użyli tego cytatu w naszym spektaklu, że to w bajkach się pojawia, że to takie upijanie się jest fajne, jakieś takie zabawne i śmieszne. No to nie jest ani zabawne, ani śmieszne. To jest wynik braku umiejętności samoregulacji.
To opowiedz mi proszę jeszcze trochę nad pracą, nad tą scaloną postacią właśnie.
A co chcesz wiedzieć?
Chcę wiedzieć przede wszystkim, jak to jest nieść ciężar tej postaci, jej charakteru w i tych twoich zmian, z których musisz przeskakiwać, tych twoich przeistoczeń, jak ty to niesiesz?
Osobiście, jako Grzegorz Gromek? Mhm. To jest trudne, to jest ciężkie. To jest trochę trudne fizycznie, ale tylko trochę. Jakby to jest najmniejszy problem. Największym jest to, o czym już mówiliśmy, czyli to psychiczne obciążenie, no bo ja wychodzę z założenia, że jedyne, co aktor musi na scenie zrobić, to załatwić sprawę i być w tym wiarygodny. Absolutnie nic nie grać i tak dalej. Żeby to zrobić, żeby dojść jakby do tego, no to trzeba zejść trochę głębiej. Żeby nie grać na scenie, prawda? Tylko żeby załatwiać te sprawy, żeby być. A to z kolei wymaga, to co nazywam sięgnięciem trochę głębiej, to kosztuje psychicznie. No więc jakby oprócz tego, że jest to bardzo kosztowna praca, no to ona jeszcze, kurczę, jak to wytłumaczyć? No bo ona jest wieloaspektowa, tak? No bo trzeba też zderzyć się z pewnym wyobrażeniem o samym sobie, o tym, w jaki sposób się funkcjonuje z tym alkoholem, w jaki sposób alkohol funkcjonuje w nas, czy w naszym otoczeniu, w jaki sposób my funkcjonujemy z osobami, które są uzależnione, czy potrafimy funkcjonować, czy potrafimy stawiać swoje granice, czy bierzemy odpowiedzialność za wystawienie swoich granic, w jaki sposób wygląda relacja z najbliższymi, to znaczy teraz trzeba wejść w te buty tego uzależnionego, a tego, który jest przez to wszystko też dodatkowo przemocowcem, bardzo mocnym, a sam mam dwie córki, więc jakby ta relacja jest w jakiś sposób gdzieś mi bliska, w sensie nie człowieka uzależnionego, który jest przemocowy, tylko jakby dość łatwa do wyobrażenia. Łatwa i niełatwa, no bo nie wyobrażam sobie siebie czy moich córek w takiej sytuacji. A tutaj trzeba było sobie to w jakiś sposób wyobrazić, tak, żeby zbudować te relacje z Agatą na scenie. Strasznie trudna jest to praca, była i jest nadal, bo to cały czas się nad tym pracuje, no bo sam też materiał wyjściowy nie był łatwy. Mimo tego, że ten reportaż Aleksandry Zbroi objętościowy jest dość krótki. I też to się tak czyta trochę jak te współczesne media, to trochę takie tiktokowe szoty, że tak powiem. Każdy podrozdział, czy tam rozdział ma, nie wiem, nie więcej niż stronę. A mimo to czytałem to odkładając tę książkę po każdym takim krótkim rozdziale, no bo to uruchamia. No i teraz wracamy znowu lobem jakimś takim do początku, bo ten problem mamy my wszyscy tak naprawdę, tu gdzie jesteśmy. Albo dotyczy nas bezpośrednio, albo nasi najbliżsi są uzależnieni, a my jesteśmy w tej pułapce uzależnienia, bo jesteśmy współuzależnieni. Nie znam człowieka, który by nie miał z tym problemu lub kontaktu. A ci, którzy tak mówią, to zazwyczaj albo coś wypierają, albo jakby podświadomie nie chcą czegoś zauważyć. Mamy z tym problem. Ja się cieszę, że takie spektakle powstają, bo zaczynamy o tym rozmawiać, zaczynamy nabierać jakiejś świadomości. Możemy oczywiście dyskutować o jakiejś formie artystycznej, czyli czy komuś się to podoba, czy nie podoba, że tam ściana jest krzywa, czy prosta, że tam aktor krzyczy, czy nie krzyczy, czy płacze, czy się czołga. No to fajnie, tutaj możemy dyskutować. Natomiast wydaje mi się, że jest taka potrzeba bezdyskusyjna, rozpoczęcia takiej otwartej rozmowy na ten temat. Bez romantyzacji, bez uciekania. Nie, trzeba się skonfrontować z tym w końcu.
Mój dziadek zawsze powtarzał, żyjąc całe życie w teatrze i mnie w nim wychowując, że jeżeli teatr, jeżeli wychodzisz ze spektaklu i nie niesie się za tobą żadna myśl, to znaczy, że ten spektakl albo nie powinien powstać, albo ty powinieneś wrócić do podstawówki, żeby zacząć przerabiać swoje emocje. I teraz wasz spektakl stanowi, moim zdaniem, konkretny dowód na to, jak potwornie może wyglądać świat, ale też konkretny dowód na to, właśnie a propos powrotu i klamry rozmowy, że ludzie wychodząc rozmawiają, że widzą, że płaczą, że dostrzegają. I to też, co pokazałaś i co pokazaliście, zostało docenione nagrodą. Ja mam taką nadzieję, że takie książki jak Książka Zbroi będą powstawać już tylko jako dokumenty i wspomnienia. Tylko czy to jest możliwe?
To oczywiście piękny tok myślenia ten twój, ale niestety życzeniowy. Myślę, że jeszcze nam daleko do tego. Ten świat też nam w tym nie pomaga, bo staje się coraz bardziej trudniejszy, zamiast stawać się łatwiejszym. Wydawało nam się, że ta technologizacja wszystkiego, co tylko można, będzie nam pomagać, a tymczasem wbrew pozorom nam przeszkadza, bo oddala nas od siebie. To znaczy, przestajemy funkcjonować w relacji z drugim człowiekiem i wspólnocie przede wszystkim. Wystarczy, że się przyjrzymy, jak wygląda, no nie wiem, śmierć obecnie. Jak bardzo ją upudrowaliśmy i wyrzuciliśmy za drzwi, udajemy, że jej nie ma. A jest to taki, no, nieodłączny element naszego życia, który w jakiś sposób je kończy, ale wszyscy teraz jakoś udajemy, że tego nie ma. Odeszliśmy od wspólnego przeżywania tego typu rzeczy. Podobnie jest z weselami. Nie? Dzisiaj wesele trwa, szybki obiad dla rodziny, pach, pach, koperta i cześć, nara. A ja jeszcze pamiętam, jak pogrzeb takiego mojego dziadka niedaleko Olsztyna trwał 3 dni. Czy to ciało leżało 3 dni w domu, tam się podsypywało lód oczywiście, ale schodziła się cała wieś, to trwało. Ludzie mieli czas na to, żeby jakoś tę żałobę, pierwszy ten moment przeżyć wspólnie. I to było cholernie ważne, bo nikt tego nie chował, nie udawał, że tego nie ma. To samo było z weselami. To wesele też trwało 3 dni, ale to było jakieś właśnie wspólne świętowanie. Teraz żeśmy to wyrugowali, nie ma tego, wyrzuciliśmy to. Można sobie zadać pytanie, no dobrze, ale co mamy w zamian? Mamy w zamian nic, ekrany, jakieś złudzenie. Więc to, przepraszam za dygresję trochę za długą, to o czym mówisz, to by było fajne oczywiście, ale niestety nie będzie tak, nie chcę tutaj czarnowidztwa uprawiać, ale niestety moment, w którym się znaleźliśmy jako ludzkość, to nie jest najlepszy moment. Wydaje mi się, że po prostu będziemy coraz mniej o tym mówić, udawać, że tego nie ma i tak dalej. Bo nawet jeżeli odejdziemy od alkoholu, to pojawią się innego rodzaju zatupywacze rzeczywistości, bólu, czy emocji w ogóle, które w nas są. Bo to, co robimy ostatnio, to uciekamy głównie przed samymi sobą, jakbyśmy nie chcieli skonfrontować się z tym, co w nas jest. Ze smutkiem, z tęsknotą, z żalem, ze szczęściem. W ogóle to jest ciekawe pojęcie szczęścia, czym ono jest, nie? Bo nam się często myli z jakąś euforią, z jakimś takim wyrzutem dopaminy. A tak jak sobie człowiek pomyśli na spokojnie, to chyba nie tym jest szczęście. Wręcz odwrotnie. No więc jakby z jednej strony gonimy za tymi wyrzutami dopaminowymi i szukamy jakichś takich cały czas górek, a z drugiej strony uciekamy przed czymś, co wydaje nam się być trudne, a co jest takim nieodzownym elementem tego życia. Nie chcemy konfrontować się. Dlatego niestety nie jestem zwolennikiem twojego życzeniowego myślenia. Choć bardzo chciałbym, żeby tak było, ale po prostu znajdziemy sobie zamienniki alkoholu, bo on już przestał być estetyczny. Lata 80. i 90. odeszły w niepamięć. Teraz wszystko musi być ładne i upudrowane, więc pewnie są już rzeczy, o których ja nawet nie mam pojęcia, bo ja się gdzieś tam zatrzymałem. No natomiast widzę, co się dzieje, że ludzie uciekają w jakiś taki nierealny świat tej przestrzeni internetowej. Jakiś rodzaj social mediów, w których nie ma tak naprawdę kontaktu. No nie oszukujmy się, że to jest kontakt. To nie jest kontakt. No, a jeżeli tracimy kontakt ze społeczeństwem, z grupą najbliższych ludzi i ze sobą samymi, no to jesteśmy w naprawdę głębokim lesie.